Cześć, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Angiostacja, podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową angiostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Ten odcinek również będzie o KSeF, ale nie będzie to odcinek prześmiewczy, tylko odcinek pokazujący Ci, co dalej. Odcinek miał powstać w zeszłym tygodniu, ale przez tydzień KSeF nie działał. I to było irytujące, wkurzające, ale w sumie chyba możliwe do przewidzenia. No bo jeżeli odpalamy system 1 lutego, czyli w niedzielę, i ogłaszamy super sukces, a w poniedziałek cała Polska idzie do pracy i każdy chce zobaczyć ten KSeF, no to wiadomo, że coś musi się nie udać, bo to zainteresowanie tym systemem będzie dużo większe niż zawsze. I co prawda nasz rząd poległ na planowaniu, dlatego że zaplanował sobie to, że od 1 lutego tylko duże firmy będą korzystały z KSeF-u. Te o przychodzie powyżej 200 milionów złotych za poprzedni rok, czyli za 2024, ale jest cała rzesza małych przedsiębiorców, którzy muszą odbierać faktury od tych dużych firm. I tutaj to się oczywiście wszystko wysypało. Ja zostałam upoważniona przez urzędy skarbowe do korzystania z KSeF-u, ale nie byłam w stanie do niego wejść, żeby sprawdzić to, co dalej. Dlatego nie nagrywałam, bo najpierw sprawdzam, a dopiero potem o tym mówię. Po tygodniu można już ogłosić, że KSeF działa. Dzisiaj bez problemu, czyli w poniedziałek 9 lutego zalogowałam się do KSeF-u za pomocą profilu zaufanego w godzinach pracy. To też jest istotne, bo w zeszłym tygodniu było tak, że ludzie wchodzili rano i wieczorem, a moja księgowa to nawet była w niedzielę w zeszłym tygodniu w pracy, żeby powysyłać PIT-y, bo był termin na poniedziałek. Ja myślę, że to się po prostu wszystko zbiegło, no ale jakby wy już wiecie, że tak się nie robi. Czyli odpalamy system, potem dajemy jakiś czas na sprawdzenie tego systemu, a dopiero potem zmuszamy ludzi do korzystania z tego systemu. A tutaj jakby zabrakło tego takiego elementu, gdzie był ten czas na w ogóle zapoznanie się z systemem, na przygotowanie systemów informatycznych. No bo wiecie, do 31 stycznia nikt nie wiedział, jak to będzie działać. Czyli firmy informatyczne nie mogły przygotować swoich systemów do tego, żeby łączyły się z rządowym obligatoryjnym systemem. A uruchomienie systemu zbiegło się z obowiązkiem jego korzystania. No dobra, ale kończąc te takie opowieści wstępne, w zeszłym odcinku opowiadałam Ci o tym, co to w ogóle jest KSeF, jak to wszystko działa, dlaczego to jest ważne i dlaczego my jako organizacje pozarządowe musimy się nim zainteresować, no bo my jako organizacje będziemy po prostu odbierali faktury od dużych dostawców. W tym odcinku opowiem Ci o tym, co zrobić, jak już Urząd Skarbowy upoważnił Cię do pracy w KSeF. Bo Urząd Skarbowy, jak złożysz mu druk, a to jak składać druk, to zobacz, wejdź na stronę podcastu, tam jest taki obrazkowy tutorial, co gdzie kliknąć, jak co po kolei zrobić, żeby to wszystko się udało. No więc jak już Urząd Skarbowy Cię upoważnił, to wchodzisz do tego super systemu. Od 1 lutego jest jedna aplikacja i pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to musisz zweryfikować to, jakie uprawnienia Urząd Skarbowy Ci nadał. Ja mam kilka organizacji, byłam zgłaszana na tych drukach dla kilku podmiotów i raz miałam tak, że dostawałam częściowe uprawnienia, a raz miałam tak, że dostałam już pełne uprawnienia, nadał mi Urząd Skarbowy do wystawiania, odbierania faktur i tych wszystkich innych rzeczy. Więc pierwszą rzeczą, którą robisz po wejściu do KSeF-u, to sprawdzasz to, jakie masz ty uprawnienia jako osoba upoważniona przez urząd do bycia superadministratorem systemu. W opcji idealnej, czyli tej najszerszej, masz 6 różnych uprawnień i jeżeli ich nie masz, powinieneś je sobie nadać, klikając w guzik Nadaj uprawnienia. To jest super ważne, ponieważ nie zrobisz części rzeczy, jeżeli nie będziesz posiadać pełnych uprawnień do pracy w KSeF. Kolejny kawałek jest taki, że praca w takich systemach, szczególnie, że zgłoszenie Ciebie do pracy w nim wymagało złożenia pisma do Urzędu Skarbowego, powinna wyglądać w taki sposób, że do systemu są upoważnione minimum 2 osoby. I te minimum 2 osoby mają pełne uprawnienia superadministratora, no bo wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje, albo nawet wiesz, trafiasz dzisiaj do szpitala, czy masz grypę i nagle okazuje się, że nikt nie jest w stanie wejść do systemu i odebrać faktury. I jak sobie pomyślisz, no dobra, to podam mu przez telefon hasło do mojego ePUAP-u, to taka myśl powinna zniknąć z Twojej głowy równie szybko, jak się pojawiła, dlatego że ePUAP to jest system, za pomocą którego logujesz się do Twojego mObywatela, systemu receptowego, podpisujesz pisma, wysyłasz PIT-y. To nie jest tak, że te hasła, te dane możesz komukolwiek udostępnić. Nie, absolutnie nie i jeszcze raz nie. Dlatego musisz upoważnić drugą osobę do tego, aby posiadała pełne uprawnienia w systemie. I bardzo ważne też jest to, aby to nie była osoba przypadkowa, aby to nie był przypadkowy wolontariusz, tylko aby to była osoba, która po pierwsze nic Ci w tym systemie nie zniszczy, niczego nie usunie, nie skasuje, która choć ma jakąkolwiek ogładę informatyczną, albo przynajmniej jak jej nie ma, bo ja w jednej organizacji upoważniłam osobę, która mówi, że ona do tej pory nie wie, co to jest i informatycznie jest słaba, ale ona, ta osoba wie, że jeżeli będzie chciała tam wejść, to ma uprawnienia i wie, że będzie potrzebowała pomocy kogoś, kto wie, jak to działa. Więc albo osoba, która nie zepsuje, albo taka, która jest świadoma swojego braku kompetencji i wie, że potrzebuje prosić kogoś o pomoc, aby zrobić pewne rzeczy. To jest pierwszy warunek, a drugi warunek jest taki, że musisz tej osobie ufać. Dlatego, że jeżeli ty nadasz jej uprawnienia do pracy w KSeF, ona będzie przypadkową osobą i powystawia różne faktury różnym podmiotom, bo teraz jest tak, że jak wystawisz tą fakturę w KSeF-ie, to ktoś ci musi zapłacić. To jego rolą jest wyjaśnienie tego, dlaczego nie powinien płacić za tą fakturę i dlaczego ta faktura jest nieprawidłowa. Więc tutaj nagle się okazuje, że się zaczyna robić poważnie, no bo to nie jest PDF, którego po prostu potargamy i wywalimy do śmietnika, tylko to jest dokument elektroniczny zarejestrowany przez rząd, który trzeba będzie wyjaśnić, jak coś jest źle zrobione. Więc nie dajemy tych uprawnień wszystkim. Dobrze się zastanówcie, komu je dajecie te uprawnienia, bo tak jak mówię, ciężko stwierdzić, jak to będzie działać i jaka będzie skala oszustw, ale przypuszczam, że będzie tego trochę więcej, bo trudniej jest wystawić papierową fakturę z obowiązkiem zapłaty, bo ktoś powie, no nie no, spadaj na drzewo, przecież ja nie kupowałem od Ciebie takiego towaru, a tutaj ta faktura się staje od razu dokumentem, który należy uregulować. No więc jak już wiesz, kogo upoważnisz, to tej osobie nadajesz uprawnienia superadministratora i w systemie jest taki guzik w lewym bocznym panelu Nadaj uprawnienia do administracji systemem. I tam tej osobie nadajesz pełne uprawnienia. Jak już masz Twojego administratora, który może wszystko, to potem trzeba upoważnić ludzi, osoby fizyczne, do pracy w KSeF. I tu, jeżeli masz wolontariuszy albo koordynatorów projektów, albo na przykład księgowe pracujące ręcznie, w sensie takim, że to nie są podmioty zewnętrzne, że to nie są zewnętrzne firmy, z którymi współpracujesz, to po prostu upoważniasz osoby, czyli nadaj upoważnienie i taka osoba może po prostu robić to, na co ty jej pozwalasz w systemie, czyli może na przykład móc tylko odbierać faktury, to jest ta rola dla koordynatorów, może na przykład wystawiać faktury, a może tak jak księgowa, na przykład wystawiać i odbierać faktury, albo tylko odbierać. Twoja decyzja, do czego upoważnisz dane osoby? Tak jak mówię, ta podstawowa, taka koordynatorska wersja to jest odbieraj faktury. Jeszcze bardzo ważną funkcją jest to, że są uprawnienia pozwalające na uprawnianie kolejnych osób i upoważnianie kolejnych osób. To są uprawnienia administratorskie, ale też dla osób fizycznych do pracy w KSeF, że mogą zarządzać jednostkami podległymi. O tym opowiem Ci kiedy indziej, to jest raczej case dla dużych podmiotów, dlatego że moja duża organizacja pozarządowa dla każdego dużego projektu utworzy jednostkę organizacyjną, czyli tak jak urząd na przykład miasta ma szkoły jako jednostki organizacyjne w KSeF-ie, to my jako duża instytucja pracująca na jednym NIP-ie będziemy dla każdego projektu tworzyć jednostkę organizacyjną. I wtedy ja jako koordynatorka będę upoważniona tylko do pobierania faktur w tej jednej jednostce organizacyjnej. Bardzo mnie to cieszy, ten pomysł taki. Będziemy testować, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Jak to też będzie działać? Dopiero tak jak mówię, od wczoraj mamy dostęp do super systemu. W sumie ja nie chcę mieć dostępu do wszystkich faktur, też nie potrzebuję tego dostępu. Chcę szybko móc znaleźć swoją fakturę w KSeF-ie i wydaje nam się, że jeżeli to będzie działać w taki sposób, że ja będę widziała tylko te swoje faktury, to będzie super, nie? No bo jakby nie będę musiała oglądać 200 faktur miesięcznie, które należą do innych ludzi, tylko znajdę sobie swoje 3 fakturki, bo ja akurat mam taki projekt, w którym tych dokumentów księgowych jest mało. I jak już nadałeś osobom uprawnienia do wystawiania i odbierania faktur, to potem trzeba nadać jeszcze uprawnienia podmiotom zewnętrznym, podmiotom księgowym. I to się robi w taki sposób, że po prostu zamiast podawania numeru PESEL podaje się numer NIP i pełną nazwę podmiotu, który jest upoważniony do pracy w systemie. Też oznaczasz, jakie uprawnienia ma ten podmiot, co może robić, czy tylko odbierać, czy wystawiać, czy nadawać nowe uprawnienia do pracy w systemie. To już wtedy jest w gestii tego podmiotu. Więc aby upoważnić biuro księgowe, potrzebujesz wiedzieć, jaki to biuro księgowe ma NIP, masz go pewno na fakturze i jaka jest pełna nazwa tego podmiotu. Jeżeli chodzi o te takie pierwszy krok po wejściu do KSeF, to tyle. Ja jeszcze nie wystawiałam ani nie odbierałam faktur, jest za wcześnie, mam za mały podmiot i też nie płacę czynszów. Jak sprawdzę, jak to działa, to dam Ci znać. Tym się trochę chyba trzeba przejmować. Drugą rzeczą, którą się trzeba przejmować, to opisywanie faktur i tutaj warto podpytać grantodawcę, w jaki sposób masz teraz opisywać faktury wystawione w KSeF, bo z papierowymi nie ma problemu. I raczej wszystkie podmioty, które mogą wystawiać papier, to ciągle wystawiają papier, bo tak jest po prostu szybciej i wygodniej. Tutaj, jeżeli mówimy o tym opisywaniu dokumentów, to Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów w ogóle nie ma na to żadnego pomysłu. Oni nie znają tego problemu, bo oni na nim nie pracują, a urzędy się uczą. Są urzędy bardziej zachowawcze, które opowiadają jakieś kosmiczne rzeczy i są urzędy takie, które mówią, że no ogólnie to po prostu się tym nie przejmujcie. No jest jeszcze jeden temat, który emocjonuje, ale głównie przedsiębiorców i tym tematem są certyfikaty i tokeny. Certyfikaty i tokeny to są rzeczy, które generuje się dla osoby albo dla na przykład podmiotu, aby dokładnie ta osoba wczytała taki certyfikat w inne oprogramowanie, żeby to inne oprogramowanie łączyło się jako ona z KSeF-em. Mnie to w ogóle nie dotyczy, dlatego że ja nie mam systemu, bo w jakich sytuacjach to może wystąpić. To może wystąpić w takiej sytuacji, że na przykład mamy program magazynowo-fakturowy. Jeżeli jesteśmy sklepem, sprzedajemy towary, magazynujemy je, czyli prowadzimy tak zwany magazyn, to jest pojęcie księgowe, nie fizyczne. I za każdym razem, jak wystawiamy fakturę, to ona nam ściąga, jakby zmniejsza stan tego magazynu. To się po prostu dzieje automatycznie i to jest bardzo wygodne, że nie trzeba tego ręcznie robić. No i żeby pracować w takim programie, żeby ten program wystawiał faktury do KSeF-u, trzeba powiedzieć temu programowi, że może to robić i robi to właśnie certyfikat, więc myślę, że to jakiś niszowy ułamek organizacji pozarządowych będzie w ogóle pracował na certyfikatach. To jest jeden case, ten program fakturowy, a drugi case to program księgowy. I tutaj wydaje mi się, że ci, którzy mogą w tym roku przejdą na UEPiK, pamiętajcie, że macie 90 dni od 1 stycznia, czyli jeszcze możecie to zrobić do prawie do końca marca. No tak, no bo to 31 plus 28 dni, czyli do 31 marca w tym roku można zgłosić chęć prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. No ale jeżeli tego nie robisz, to może wystąpić taka sytuacja, że twój program księgowy, który posiadasz, jako organizacja pozarządowa, o tym mówię, będzie chciał się połączyć z KSeF-em i żeby mógł to zrobić, będziesz musiał wygenerować certyfikat w KSeF-ie dla siebie i potem wczytać go w program księgowy, żeby powiedzieć programowi księgowemu, hej, ja to ja i mogę pracować jako fundacja w KSeF-ie. Danej fundacji oczywiście. Tokeny to jest coś, co jest podobne do certyfikatów. Tokeny mają zniknąć do końca tego roku. Niektórzy twierdzą, że wolą tokeny, niektórzy twierdzą, że wolą certyfikaty. Tak jak mówię, to jest w przypadku organizacji pozarządowych to tak naprawdę w większości nie ma żadnego znaczenia. Daj znać, jak ci idzie z KSeF-em albo jak ci nie idzie. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie, czy tam 2 tygodnie temu mieliśmy spotkanie z Urzędem Skarbowym w sprawie KSeF-u i powiem Wam, że jestem trochę przerażona tymi wszystkimi organizacjami pozarządowymi, które zrzeszają osoby starsze, osoby mniej cyfrowe. O nie wiem, to jest w ogóle, to znaczy boję się tego, że zaczną się zamykać te organizacje albo że zacznie się robić jakaś taka duża szara strefa, no bo prościej będzie zrobić zrzutkę na catering i jakby tego nie księgować, niż wiecie, walczyć z systemem fakturowym, żeby mieć nawalne fakturę, tak? Więc jakby tutaj zobaczymy, jak to się wszystko będzie działo. Na razie to tyle. Tak jak mówię, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja niestety już teraz zaczynam znowu ten taki tour de Polska i Europa, bo o ile styczeń był spokojny, taki sprawozdawczy, to w lutym już zaczynam znowu szkolić, jeździć po szkoleniach, ale też potrzebuję uzyskać poświadczenie czy zaświadczenie tego, że znam się trochę na dostępności, dlatego startuję udział w Szkole Dostępności Cyfrowej. Długo się nad ten temat zastanawiałam, dlatego że to jest 4-miesięczne zobowiązanie i co 2 tygodnie wyjazdy do Warszawy, więc może się okazać, że po prostu tego czasu na nagrywanie będę miała trochę mniej i może mieć to wpływ na większą nieregularność publikacji podcastu, ale też może mieć to wpływ na to, że te odcinki będą się pojawiały w inne dni tygodnia, nie we wtorki. To, co na pewno mogę robić, niezależnie od tego, gdzie jestem, czy jestem w pociągu, czy jak podróżuję, to mogę pisać. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś zapisał się na mój newsletter. Linka znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Ja te newslettery piszę już teraz bardziej regularnie i też pokazuję Ci w nich takie tipy, o których nie mówię, albo na przykład sobie przypomnę, albo ktoś coś do mnie napisał. Także dzielę się takimi innymi nieopowiadalnymi doświadczeniami, ale też od czasu do czasu wysyłam informacje o takich według mnie bardzo ciekawych konkursach grantowych albo właśnie informuję o tym, co trzeba zrobić teraz na już, bo coś się zmienia. Także zachęcam Cię bardzo, bardzo gorąco do zapisania newsletter fundacji. Nie spamuję, nie sprzedaję. Wysyłam przydatne informacje, takie potrzebne w działalności społecznej. A jak już jesteś w newsletterze, poleć ten odcinek jednej osobie. Na koniec już, jeżeli nie chcesz słuchać albo to, co mówię, jest dla Ciebie nie do końca zrozumiałe, to na blogu już jest tutorial, jak poupoważniać ludzi. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.